Witamy słuchających i witamy posła Koalicji Obywatelskiej Michała Szczerbę w naszym studiu w Warszawie. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie pośle, co panu podpowiada pana śledczy nos? Jak pan przewiduje, czy panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostaną dzisiaj doprowadzeni do więzienia?
Tutaj już państwo działa, nie politycy. Politycy w tej sprawie się powinni wyłączyć od aktywności. A widzimy takie aktywności bardzo dużo ze strony prezydenta. Tak jakby się czegoś bał, może informacji na jego temat, jakie posiada Kamiński czy Wąsik, które mogli gromadzić od 8 lat.
A panowie trafią za kratki, zanim przybędą na spotkanie z prezydentem? Bo dzisiaj na takie zaproszenie Andrzeja Dudy mieli odpowiedzieć.
To jest pytanie do sądu rejonowego. Czy przekaże policji do tego czasu odpowiednie dokumenty, które będą upoważniały funkcjonariuszy do działania zgodnego z prawem, czyli zatrzymania przestępców.
A nie obawia się pan, że takie potraktowanie polityków Prawa i Sprawiedliwości bardzo zaszkodzi Platformie Obywatelskiej i w ogóle wam rządzącym?
Nie ma świętych krów. Jak ktoś jest skazany prawomocnym wyrokiem na 2 lata bezwzględnego więzienia za to, że przygotowywał prowokację polegającą na podżeganiu do korupcji płatnej protekcji, w ramach tej operacji nielegalnie podsłuchiwał osoby, inwigilował kilkanaście osób, mimo że nie popełniły żadnego przestępstwa, ale również zlecał funkcjonariuszom podrabianie dokumentów, aktów notarialnych. Tego typu działalności nie mogła prowadzić CBA.
Ale Mariusz Kamiński wczoraj na naszej antenie w rozmowie Roberta Mazurka zaprzeczył tym tezom, które pan stawia i twierdził, że te argumenty się nie zachowały w procesie sądowym.
Panie redaktorze, wyrok sądu, a mówimy o wyroku nowym, nie o tym pierwszym ułaskawieniu prezydenta Dudy z 2015 roku. Mówimy o nowym, całkiem nowym wyroku z 20 grudnia 2023 roku. Bardzo świeżym
wyroku. O tym wyroku będziemy jeszcze rozmawiali.
Jest to dokładnie, panie redaktorze, 161 stron gęstych faktów pokazujących, że Wąsik i Kamiński łamali prawo.
Gęste strony, a czas nas goni, panie pośle. Bardzo pana przepraszam, ale będziemy musieli kontynuować naszą rozmowę już w radiu RMF24. Zapraszam wszystkich słuchających. Moim gościem jest poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. To rozmowa o 7. Bogdan Zalewski. Panie pośle, ja mam takie generalne pytanie na początek. Czy wy realizujecie plan pierwszy raz sformułowany przez niemieckiego publicystę Klausa Bachmana na łamach Berliner Zeitung?
Nie wiem, jakoś nie śledzę pana Bachmana i jego aktywności.
To był głośny tekst, na pewno pan o nim słyszał, nie wierzę w to, bo publicysta namawiał, abyście w ramach realizowania swoich planów skierowali całą siłę państwa policyjnego, które PiS zbudował, przeciwko PiS i prezydentowi. To jest taka główna teza.
Ja nie słucham zagranicznych doradców. Jeżeli ktoś słuchał zagranicznych doradców, to chyba Mateusz Morawiecki na spotkaniach tej putinowskiej międzynarodówki, którą tworzył z Le Pen, z Voxem hiszpańskim, z ludźmi, którzy są uważani za agentów Putina w Europie.
My ale te tezy, panie pośle, jakoś się rymują z tym, co w kampanii wyborczej zapowiadał Donald Tusk, mówiąc o silnych panach.
W ogóle się nie rymują, a przychodzi Prawo i Sprawiedliwość. Polacy oczekiwali, że sądy zaczną działać, że służby zaczną działać, że nie będzie tak, że żadnemu politykowi PiSu, który doprowadził do niegospodarności, do gigantycznych kradzieży w czasie budowy elektrowni Ostrołęka, w czasie zakupów pandemicznych, w czasie organizacji szpitali tymczasowych, włos z głowy nie spadł, nie będzie świętych krów. Tam wtedy kiedy będzie, będą podstawy, będą formułowane zarzuty.
Ale żeby to było możliwe, no musi być praworządność w naszym kraju. Poprzednio, za poprzedniej ekipy, unijne instytucje bardzo często podważały jakby to, co robiła władza poprzednia.
Ale mówiąc, mówimy, panie rektorze, my rozmawiamy dzisiaj o wyroku ja dokończę sądu tylko okręgowego pytanie. W Warszawie.
Tak, ale ja mówię o tych kontrowersjach, jak pan dobrze wie.
Skazania dwóch obywateli.
Tak, ale to jest tylko jedna instancja, panie pośle. Wiadomo, że...
Nie, to nie żadna instancja, to jest prawomocny wyrok.
Ja tylko dokończę pytanie. Chodzi mi o to, że są ogromne spory w naszym kraju. Także spory prawników. To nie jest tak klarowne, jak pan to przedstawia, ponieważ nawet jest mowa o tym, że u nas panuje jakiś doppelstaat, podwójne państwo. Nawet takie słowa się pojawiają, takie dwoiste, rozdwojone.
Ja pewnie do pana redaktora nie znał niemieckiego, natomiast mam wrażenie, że wtedy, kiedy sąd wydaje wyrok, jest on prawomocny.
Pani profesor Łętowska użyła takiego sformułowania, mówiąc o tym.
Ktoś nazywa się Kamiński, Kaczyński, Wąsik, Cieszyński. Jeżeli popełnia przestępstwo, trafia do więzienia i tam jest dla niego odpowiednie miejsce.
Pan jest przewodniczącym Sejmowej Komisji Śledczej do sprawy afery wizowej. Kiedy pan szykuje jakąś rewelację kolejną? Kiedy mamy nadstawić ucha?
Komisja dopiero się konstytuowała tuż przed świętami, więc my przygotowujemy w tej chwili materiały dowodowe, przygotowujemy listę świadków, przygotowujemy plan pracy tej komisji. Myślę, że w tym tygodniu przede wszystkim są prace budżetowe. Musimy zamknąć budżet państwa na rok 2024. Zaczniemy prawdopodobnie w trzecim tygodniu stycznia już merytoryczną komisją, gdzie państwo...
Czyli trzeci tydzień stycznia, informacja dla słuchających Radia RMF24, to będzie ten czas, kiedy warto zwrócić uwagę na aferę wizową, tak?
Tak, to będzie bardzo ciekawa afera, która też pokazuje, że państwo nie działało, państwo ulegało politykom, którzy postanowili zbudować sobie Eldorado z przyznawania wiz, bez weryfikacji, z zagrożeniem dla bezpieczeństwa obywateli.
Sprawa by była dosyć szeroko opisywana w naszych mediach, a zdradzi pan jakąś nową kwestię, nowy wątek tej sprawy, który poruszycie? Uchyli pan rąbka tajemnicy?
Panie rektorze, no przecież to uchwała sejmowa zdecydowała, jakie sprawy ma komisja wyjaśnić. Po pierwsze ma wyjaśnić...
Nie, ja definicję znam. To nie o definicję pytam. Taką nazwa tej komisji jest bardzo długa. Chodzi mi o krótkie pana jakieś stwierdzenie, jakiś fakt, który chciałby pan, na który chciałby pan zwrócić uwagę naszym słuchaczom, żeby właśnie nadstawili tego ucha w trzecim tygodniu stycznia.
W tej sprawie prokuratura prowadziła już od wiosny zeszłego roku intensywne działania związane z zachowaniami korupcyjnymi, a do 30 sierpnia 2023 roku Piotr Wawrzyk był wiceministrem spraw zagranicznych.
Czy Piotr Wawrzyk będzie pierwszym świadkiem waszej komisji?
Piotr Wawrzyk będzie jednym ze świadków naszej komisji i być może jedną z osób, wobec której będą sformułowane wnioski.
A oprócz profesora Wawrzyka, kto będzie jeszcze? Kto będzie tym pierwszym, może pan powiedzieć? To już jest ustalone?
Nie, to nie jest ustalone i to jest decyzja komisji 11-osobowej. Natomiast my tutaj nie zamierzamy się w żaden sposób ograniczać. Uważamy, że jeżeli państwo wiedziało, jeżeli premier wiedział, jeżeli wicepremier do spraw bezpieczeństwa wiedział, jeżeli koordynator służb specjalnych, czy on będzie siedział wtedy już w zakładzie karnym, czy nie, też zostanie przesłuchany w tej sprawie. Będę się pytał, gdzie były służby, dlaczego dowiadywaliśmy się od obcych wywiadów o tym, że pojawia się problem z ludźmi, którzy otrzymują polskie wizy, mieli pracować na terenie Polski, a odnajdowano ich na innych kontynentach.
Czyli to będą te pierwsze wątki, które poruszą państwo w komisji śledczej.
Tak, ale też proces legislacyjny, panie redaktorze, bo przecież to, co chcieli stworzyć panowie z PiS-u za zgodą również Kamińskiego, Wąsika, to była fabryka wydawania wiz w Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi, w okręgu wyborczym Zbigniewa Raua. Miała powstać fabryka do wydawania wiz, 2 milionów wiz w ciągu 5 lat. Bez weryfikowania tych osób przez konsula.
To zweryfikujemy te informacje, które pan podaje, bo tutaj jest, też się różnicie z poprzednimi rządzącymi.
Nie, jest projekt rozporządzenia ministra Wawrzyka, który został zablokowany na skutek również presji poselskiej i wolnych mediów.
Poczekamy, co na to druga strona.
Wynikało, że Centrum Decyzji Wizowych ma wydawać do 400 tysięcy wiz ludziom, których nawet nie widzieli, z którymi się nie spotkali, o których nic nie wiedzą.
Bardzo ciekawie się zapowiada przesłuchania przed komisją śledczą. Zapytam o inną głośną sprawę, badaną przez parlamentarzystów śledczych. Zapytam pana może o wybory kopertowe, bo dzisiaj mamy taką ważną informację. Nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi. Przed Sejmową Komisją Śledczą ma być przesłuchany były wicepremier Jarosław Gowin. Będzie jakaś bomba, bo tu się wszyscy spodziewają jakiegoś...
To pytanie do pana ministra.
Jakiejś eksplozji.
To pytanie do pana premiera Gowina, co dzisiaj będzie chciał ujawnić i na jakie pytanie odpowie, a na jakie nie odpowie. Przypomnijmy o tym, że jest odpowiedzialność karna za również fałszywe składanie zeznań. Jest również obowiązek stawiennictwa, więc cieszę się, że pan premier zgodził się w tej komisji pierwszej, kopertowej zabrać.
A czego pan się spodziewa? Może inaczej zadam pytanie. O co pan chciałby zapytać Jarosława Gowina?
No przede wszystkim to są również rzeczy dotyczące tego, jak funkcjonowało państwo. Kto podejmował decyzje. Czy osoby odpowiedzialne, czyli prezes Rady Ministrów podejmowali wówczas te decyzje, czy ktoś inny? Czy może jakiś szeregowy poseł, który po prostu wydawał różnym instytucjom, różnym organom polecenia bez prawa, chociażby w zakresie organizacji wyborów, do których nie mieli żadnych upoważnień.
Tak, do których zresztą nie doszło w takiej formie, jak to zapowiadano.
Ale środki zostały wydane i prawo zostało przekroczone, wie pan.
Chodzi o prezydenckie wybory korespondencyjne w czasie pandemii w 2020 roku. Pamięta pan dokładnie, o co był ten spór? Dlaczego dochodziło do takich, troszkę ekstraordynaryjnych działań rządzących?
Ponieważ państwo PiS uznało się za, znaczy partia PiS uznała się za państwo i postanowiła wejść również w buty, w kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej, przejmując od niej bez żadnej ustawy, bez żadnego aktu prawnego wszelkie.
Ale sytuacja była nadzwyczajna. Sytuacja była pandemiczna i czas gonił.
Sytuacja nie była nadzwyczajna.
Sytuacja groziła kryzysem.
Sytuacja zawsze można ją w jakiś sposób rozwiązać. Tu mieliśmy do czynienia z działaniami bezprawnymi. Działania bezprawne są takie, jak o których mówiłem w przypadku Wąsika i Kamińskiego, kiedy bez odpowiednich umocowań podejmowano decyzje o charakterze prowokacji korupcyjnej, o charakterze związanych z...
No mieli pozwolenia sądu, tak się tłumaczą. Tak.
No wie pan, no można zawsze kontrolę operacyjną jakoś uzasadnić.
Chodzi, żeby ją uzasadnić sądownie.
No właśnie, ale jednak się później sprawdza fakty i sprawdza się to, czy zadanie było uzasadnione, czy też nie. Nie było.
No, kwestionuje pan ten pogląd, że sąd wyraził zgodę na takie działania?
Panie doktorze, ja nie sprawdzałem dokładnie zakresu wniosku o kontrolę operacyjną. Mówimy o kilkunastu osobach i przypowiedziałem...
No tak, ale pan stawia pewien werdykt, prawda?
Powiedziałem panu na antenie, że jak się czyta uzasadnienie, nie przesłuchuje się w RMF-ie rano przestępcy Kamińskiego, tylko zagląda się do dokumentów, to można znaleźć konkretne fakty, o których można później rozmawiać.
No bardzo pan tutaj krytycznie podchodzi do tej rozmowy, a przecież każdy ma prawo do wypowiedzi, prawda?
Nie, no oczywiście, że tak. Możecie państwo robić za chwilę łączenia z jakimś zakładem karnym w Polsce. Pytanie, czy wyrazi na to zgodę odpowiedni kierownik jednostki penitencjarnej.
A w waszym gronie nie ma żadnych polityków przesłuchiwanych, także mówię tak w cudzysłowie, przez naszych dziennikarzy?
Nie ma żadnego polityka w Platformie Obywatelskiej, który byłby skazany prawomocnym wyrokiem.
No było wiele kontrowersji związanych z korupcją w waszym środowisku.
W Koalicji Obywatelskiej, która byłaby skazana prawomocnym wyrokiem, i nie ma żadnej sprawy, która była porównalna z tą sprawą.
Nie macie żadnych plam na swoim życiorysie? Nie przypomina pan sobie...
Nie mamy żadnych plam na życiorysie. Znaczy wie pan, no jeżeli ktoś może cokolwiek mi zarzucić, to wyłącznie słowa pani marszałku kochany, muzyka łagodzi obyczaje i właśnie ta cała dyskusja...
A sprawa Tomasza Grodzkiego.
Ja
tak próbowałem od pana wyciągnąć sprawę, ale widzę, że pan się unika tej odpowiedzi.
Pan marszałek
sprawa Tomasza Grodzkiego, czy nie powinien się zrzec immunitetu, żeby wyjaśnić tę sprawę przed sądem?
A jeżeli będzie taki wniosek w tej kadencji, no to oczywiście komisja...
Czemu nie możecie takiego wniosku sformułować?
No,
albo...
Nie jestem stróżem brata mego, używając cytatu z Pisma Świętego.
Nie mówmy o Biblii, mówmy o polityce.
Pan marszałek Grodzki miał i ma zastrzeżenia do politycznej prokuratury, zresztą te ostatnie działania.
No ale będzie stawi głowie, się przed sądem, prawda?
Stawali na głowie po to, żeby przestępcy nie trafili do więzienia. Zaangażowanie prokuratury okręgowej w Warszawie było skandaliczne.
No tak, ale sprawa stanie przed sądem, jeszcze raz to podkreślam, i taki cień się za Tomaszem Grodzkim ciągnie, więc może warto by to wyjaśnić też na tej zasadzie, żeby państwo też byli dokładnie czyści w tej sprawie i mogli oceniać też postępowania innych polityków.
Pan marszałek Grodzki nie jest oskarżony w tej sprawie.
No tak, ale sprawa wymaga wyjaśnienia. Pojawiały się zarzuty także w takiej przestrzeni publicznej, no i sprawa się ciągnie za marszałkiem. Czy to nie jest dla was niewygodne po prostu?
Nie, ja słyszałem na to.
Że w tym momencie jest swoista hipokryzja. Z jednej strony zarzucacie, że Radio RMF rozmawia z przestępcami, a z drugiej strony nie chcecie...
Ja nie powiedziałem, że mam tutaj jakieś zasadnicze wątpliwości. Jest to były polityk, były parlamentarzysta, więc państwo możecie zapraszać każdego, Tylko szkoda, że nie weryfikowane są fakty.
Szkoda, że nie możemy zweryfikować faktów dotyczących Tomasza Grodzkiego. Zgodzi się pan?
Ja myślę, że jak dojdzie do procesu, to wszystko państwo będzie w stanie zweryfikować.
No ale chroni Tomasza Grodzkiego immunitet. Jeszcze raz to podkreślam.
Ale kiedy wpłynęło pismo prokuratury w tej sprawie? Znaczy kiedy został złożony wniosek?
No jeszcze przed wyborami. No, to jest kwestia...
No, proszę to sprawdzić. Jeżeli będą zasadnicze, będzie uzasadnienie tego, żeby pan marszałek Grodzki...
A będzie pan namawiał Tomasza Grodzkiego, żeby się zrzekł
immunitetu? Nie, ja nie jestem, wie pan, to jest profesor medycyny, to jest człowiek, który ratował setki, jak nie tysiące istnień żyć ludzkich.
Nie ma pan takiego wrażenia, że my, że parlamentarzyści ostatnio rozmawiają o innych parlamentarzystach, że wy się zajmujecie sobą po prostu. No mamy kolejną historię z Grzegorzem Braunem. Jak ta sprawa zostanie rozwiązana?
No
będzie Komisja Etyki Poselskiej. Co powinno grozić?
Komisja Etyki Poselskiej to jest pikuś. My mówimy o odpowiedzialności karnej. Ten człowiek naruszył mir domowy, stworzył zagrożenie dla funkcjonowania organu, jakim jest Sejm. Stworzył zagrożenie dla konkretnych ludzi, w tym dla lekarki, która była uczestniczką uroczystości chanukowej w Sejmie. To jest osoba, która spędziła święta bez obecności w szpitalu.
A nie przeszkadzało panu, jak pani Joanna Scheuring-Wielgus zakłócała mszę świętą?
Mówi pan o tym...
Tej akcji, happeningu, tak. Jak happeningu. Zwał, tak zwał. Chodzi o zakłócenie mszy świętej w kościele.
Widzi pan zasadniczą różnicę między...
Nie widzę.
Staniem...
Musi mi pan wyjaśnić, na czym polega ta różnica.
Z boku ołtarza i trzymaniem jakiegoś transparentu, a fizycznym naruszeniem nietykalności.
Nie, to było, proszę pana, wkroczenie do kościoła i przerwanie mszy świętej. To było,
to pan mnie pyta,
to było bardzo podobne.
No właśnie. Nie podobało mi się.
No właśnie, widzi pan, że tutaj...
Ale...
Ja jeszcze raz wracam do takiej mojej hipotezy, że wy ostatnio zajmujecie się głównie sobą. To znaczy parlamentarzyści zajmują się parlamentarzystami. Czy to nie jest jakaś chora sytuacja? Pan się trochę zrzymał, jak ja mówiłem, że mamy taki Doppelstaat, prawda? Podwójne państwo. No wy się zajmujecie sobą. Co się dzieje w naszym państwie? No proszę pana, jest tyle sytuacji, gdzie posłowie są...
Pan rozmawia ze mną, panie redaktorze, 20 minut, prawie 20 minut i pan pyta wyłącznie o politykę. Ja mogę panu powiedzieć o tym, co robimy w kwestii polepszania życia Polek i Polaków, mimo tego, że mamy bardzo trudne warunki, ponieważ pan Duda okazał się, tak powiem, prezydentem veto. Albo
no ale pan hamulcem. Znowu porusza temat polityczny, a pan bez polityki mówi.
Ja mówię o tym panu konkretnie, że od 1 stycznia jest 800+, który obiecał Donald Tusk i zrealizował.
To nie jest polityka? To też jest polityka przecież.
Nie, no przecież PiS stwierdził, że 500+ to jest polityka prorodzinna.
No ale przecież pan nie chodzi z posłem Jońskim, nie rozdaje pan tych pieniędzy, tylko musicie politycznym procesem przeprowadzić tę sprawę, więc to też jest polityka.
No akurat z posłem Jońskim mam najlepszą wiedzę na temat tego, jak dziurawe jest państwo, jak wypływały pieniądze, jak w pandemii stworzono sobie Eldorado. Za 7 miliardów budując szpitale tymczasowe na prywatnych działkach we Wrocławiu u pośrednich kumpli.
No widzi pan, że wy się wzajemnie układu. Ścigacie, prawda? Ja może zwrócę uwagę na pewien fakt, który jest dostrzegalny, dokończę pytanie. Jest dostrzegalny ten fakt przez ogół waszego elektoratu, w ogóle wyborców w Polsce, że na świecie, proszę pana, na świecie dzieją się rzeczy straszne i bardzo niebezpieczne. Także za naszymi granicami. Są też ogromne zmiany w Unii Europejskiej.
Ja mówię.
A wy się zajmujecie sobą. Czy to nie jest jakaś aberracja?
Nie, my zajmujemy się państwem. Zajmujemy się przywracaniem elementarnej praworządności w naszym kraju.
Ten rząd wy się zajmujecie państwem. Parlamentarzystami, tak.
Ten rząd zablokował środki europejskie. I tylko deklaracja tego, że pana premiera Tuska, tuż po sformułowaniu rządu, że będzie przywracanie praworządności, że Polska wejdzie do prokuratury europejskiej. Bo czego się bali pisowcy, ziobrowcy, innej maści politycy PiSu? Odpowiedzialności.
A to nie jest tak, że Bruksela wam sprzyja po prostu?
Nie, wie pan, ja w przeciwieństwie do wszystkich innych z posłem Jońskim kontrolowaliśmy jako pierwsi NCBR.
Proszę pana, to proszę mi wyjaśnić taką sprawę. No, była mowa o praworządności w naszym kraju.
Środki europejskie, był planowany gigantyczny zamach przed wyborami na środki europejskie, na słupy, na firmy, które nie powinny dostać żadnych pieniędzy, bo nie miały żadnego standingu finansowego.
Mhm. Pan to potrafi udowodnić?
Problemy, słucham?
Pan to potrafi udowodnić?
Ale co mam udowadniać?
Te tezy, które pan stawia teraz.
Wszystkie tezy, które mówię, są udowadniane. Czy to w książce, którą napisałem z posłem Jońskim, Wielkie Żniwa.
No ale książka to jeszcze nie dowód, proszę pana. Można w książce wiele rzeczy zawrzeć. Papier sprawa, wszystko przyjmie.
Każda sprawa, którą dotykaliśmy, następnie kierowaliśmy ją razem z dokumentami, z pełną dokumentacją do...
Znaczy, to która z tych spraw, które opisaliście w książce z posłem Jońskim, znajdzie rozwiązanie w najbliższym czasie? Na co pan stawia, że tak powiem? Co jest najmocniejsze w tej państwa książce, że to znajdzie swój finał na ławie sądowej?
No, między innymi sprawa dotycząca elektrowni Ostrołęka. To, że jeszcze pisowskie zarządy w spółkach Enea i Energa, które finansowały tę inwestycję nieopłacalną, absolutnie z kosmosu, która nie miała żadnego uzasadnienia również w związku z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Wydatkowano blisko 2 miliardy złotych. Te spółki były zmuszane do finansowania w kwocie 600 milionów złotych tej inwestycji, co do której mieli również wątpliwości. Dzisiaj zarządy tychże spółek, jednej z nich, występują o pociągnięcie odpowiedzialności i odpowiedzialność majątkową członków zarządu.
Bardzo ważna sprawa. Czekamy na rozwiązanie, na finał sądowy, jak mówię. Ja chciałbym jeszcze zapytać tak na koniec, proszę pana.
Zresztą jest jeden z posłów PiSu, pan Paweł Jabłoński będzie, był członkiem organu Rady Nadzorczej i wobec niego również zostały skierowane wnioski odpowiednie.
Jak mówię, czekamy na finał sądowy, bo to jest najważniejsza sprawa. Ja chciałbym pana tak na koniec jeszcze zapytać właśnie o tę otoczkę naszych spraw tutaj w kraju, bo ten kontekst jest bardzo istotny. Kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, pojawiało się szereg wątpliwości co do praworządności w naszym kraju, także podnoszonych przez Brukselę. W naszym kraju teraz odbywa się potężna dyskusja, czy te metody, które wy stosujecie, są zgodne z prawem. Mówi się, że też, tak kolokwialnie rzecz ujmując, idziecie na rympał.
O czym pan mówi?
Na przykład o telewizji, o mediach publicznych.
No to chciałbym naszych słuchaczy poinformować o tym właśnie, że w jednym z w Krajowym Rejestrze Sądowym został dokonany wpis dotyczący likwidacji jednej ze spółek medialnych na Śląsku. Czyli jest już pierwsza spółka medialna.
Pierwsza sprawa, czekamy na kolejne.
Sądy zobaczymy, działają jak KRS w zasadzie analogii. Tak. Jeżeli jest sąd w Katowicach, jak rozumiem, czy na Śląsku, któryś z sądów nie zakwestionował wniosku ministra w sprawie likwidacji, to znaczy, że uznaje działania ministra za zgodne z prawem.
Tak, tylko że, jak jeszcze raz podkreślam, eksperci i publicyści, którzy...
Chodziło o radio, żeby było jasne.
Tak, nie są związani z Prawem i Sprawiedliwością, też podnoszą pewne kwestie. Ja nie jestem tutaj gołosłowny, bo ta debata, jak pan wie się...
Jak ktoś komuś ukradnie ze sklepu telewizor i biegnie, i to można oczywiście podchodzić, prosić, jakby pan negocjować, tak? Znaczy, trzeba zatrzymać.
Widzi pan, i tu powracamy właśnie do tezy Klausa Bachmana, o której pan się odżegnywał, bo chodzi o to, że wy traktujecie Prawo i Sprawiedliwość jako złodzieja, który ukradł telewizor i biegnie z tym telewizorem. Właśnie pan pewien obraz kreuje w tym momencie, żeby uzasadnić pewne rzeczy, które są wątpliwe. I to nie ja to stwierdzam, ale też wybitni prawnicy i też niezwiązani z Prawem i Sprawiedliwością.
Mamy wyrok
Proszę pana, ja chciałbym tylko zadać panu pytanie.
Które mówi o tym, że Rada Mediów Narodowych jest ciałem niekonstytucyjnym. I ta Rada Mediów Narodowych
Nie chodzi o wybór, władz telewizji i radia. To jest jeden z aspektów, prawda?
Ale
Rady Mediów Narodowych.
Dlaczego wyrok nie został zrealizowany poprzez zmiany legislacyjne?
Właśnie te zmiany legislacyjne możecie wy wprowadzać przecież. A nie robicie tego, tylko teraz uchwałą i takim, można powiedzieć, przejęciem wrogim.
Czyli pan chciałby, żeby ta szczujnia jeszcze funkcjonowała przez najbliższy rok.
A to pan zmienia temat teraz w tym momencie, bo nie mówimy o propagandowym wyrazie telewizji. Szczujnia może być...
Mówimy o konstytucyjnym prawie obywatela do rzetelnej informacji.
Mówimy o sprawczości władzy. Działań prawnych.
I mówimy o tym, że jeżeli dysponuje minister konkretnymi kompetencjami, jako właściciel na podstawie kodeksu postępowania cywilnego, to wykorzystuje to prawo. Jeżeli prezydent daje pretekst, ponieważ wetuje ustawę, która zapewnia jakieś tam finansowanie mediów publicznych, to się stawia te media w likwidacji,
konieczna jest zmiana ustawy, a nie uchwała.
Postawienie w stan likwidacji spółek medialnych nie wymaga zmiany legislacyjnych.
Ale to jest arbitralne posunięcie, o tym mówią też prawnicy. Właśnie chodzi o to, że nawet Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie była tutaj elementem tego procesu waszych zmian.
Są zgodne z prawem. I pan minister Sienkiewicz wykonuje działania zgodne z prawem dotyczące likwidowania poszczególnych spółek medialnych, które nie mają gwarancji.
Widzi pan, to jest pana opinia i to jest niestety jedna z opinii, która w Polsce krąży. A jak mają się w tym wszystkim zorientować słuchacze RMF24?
Akceptują te działania, dopisując do nazw spółek słowo w likwidacji, wskazując likwidatora i wpisując go do KRS-u.
Wpisujemy rozmowę w naszym harmonogramie. Bardzo dziękujemy, panie pośle. Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba był gościem RMF24, a wcześniej RMF FM. Miłego dnia życzymy. Kłaniam się panu nisko.
Wszystkiego dobrego.